Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Ja naprawdę uwielbiam uwielbiać Boga. Rodzice dali mi imię Bogusz, co oznacza chwalący Boga. I przez całe moje życie zastanawiałem się, czemu dali mi takie imię, jak nie potrafię śpiewać. Mieli nadzieję. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na fragmencie, o którym rzadko słyszę. Rzadko słyszałem kazania na ten temat i rzadko też ktoś czytał mi wcześniej ten fragment. Ja go przeczytałem kilka razy w Biblii, ale to jest jeden z tych fragmentów, gdzie często po prostu przelatujesz. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć coś szczególnego na podstawie właśnie tego fragmentu. Chciałem też opowiedzieć dzisiaj nam wszystkim o bardzo osobistej historii, ale najpierw mam jeszcze bardziej osobistą. Natomiast chciałbym nas wszystkich na początku zapytać, czy jak spojrzysz w przeszłość swoją, masz taką historię, że zgina cię aż od bólu i czujesz ten wstyd, jaki przeszedłeś przez to, co zrobiłeś? Czy mamy takie historie? Podnieśmy ręce ci, którzy mają. Ja bym się bał na miejscu tych, którzy nie podnieśli ręki, dlatego że zaraz znajdzie się osoba po twojej lewej, prawej stronie, która taką historię ci przypomni. Więc ja bym raczej ręce podnosił. Zacznijmy od tego. Byłem mały, lubiłem grać w piłkę. Bardzo to lubię. Zabierało mi to dużą część z mojego życia. Lekcje, zadania domowe... To raczej sobie podziękujemy, podarujemy sobie te rzeczy. Przychodziłem ze szkoły, ładowałem plecak jak worek ziemniaków w kąt i biegłem na boisko z piłką. Więc tak wyglądało to trochę. Tu były lekkie nieścisłości co do wizji mojego życia przez moich rodziców i przeze mnie. Ja chciałem zostać piłkarzem. Chyba każdy. A pamiętam jak graliśmy, jeszcze to było niedawno, jak graliśmy właśnie w piłkę i Daniel strzelił 3 samobuje. Wyszedł z naszej grupy piłkarskiej i napisał, że już w życiu nie wraca i już nie gra, kończy z piłką. Także pamiętam to też. Teraz mi się przypomniało, to dobre było. I teraz ważna informacja dla tych, którzy mnie znają tylko z obecnej wersji tego, jak wyglądam. Ja kiedyś byłem chudziutki, byłem szczuplutki. Byłem naprawdę taki, można powiedzieć, byłem mały i byłem niejadkiem. Nie lubiłem za bardzo jeść i w pewnym momencie to się zmieniło, jak moi rodzice kupili toster. Zrobili mi pierwszego tosta z... Delmą, bo nigdy nie byłem też człowiekiem wysokiej kultury jedzeniowej, więc zrobili mi tosta z delmą, trochę ogórka, trochę soli, no i zjadłem tak jednego, drugiego, trzeciego, aż zjadłem 8 i tak się zaczęła też moja przygoda z nadwagą. Więc tak odkryłem w wieku chyba 11 lat, że toster daje mi największe spełnienie, tylko że w moim mózgu i z moim ego, wprost proporcjonalnie do mojej wagi, rosło też pewnego rodzaju nieporozumienie. Że dalej jestem tak szybki, jak byłem, że dalej potrafię grać w piłkę tak, jak grałem. I myślałem, że jestem po prostu tak dobry, no. Więc zbliżają się zawody. Mój trener zbiera ekipę. Ja włączam się oczywiście do składu. Nie wiem, czemu mnie wziął, pewnie z litości. Ale mam wrażenie, że wtedy po prostu wszyscy byli w tym składzie, ktokolwiek się znalazł. Natomiast ja wiedziałem, że jestem gwiazdą, że potrafię grać w tą piłkę. No i ze względu na to, że te zawody się zbliżały, mój tata ze mną miał jechać na te zawody, ale zaprosiłem też mojego przyszłego lidera młodzieżowego, pastora Zbyszka Zarożnego. Część może z was kojarzy. No i zaczynamy mecz i ja siedzę na ławce. No i tak siedzę na tej ławce, siedzę. Kto siedział na ławce, to wie, co to jest za uczucie. Bartek nie wie. Zaraz ci przypomnę coś też. I siedzę na tej ławce i tak mijają minuty, minuta za minutą, przegrywamy 2-0. I mówię, to był plan mojego trenera, żeby wpuścić mnie po prostu, żebym odwrócił całą sytuację, klasyk. I w końcu słyszę, wchodzisz. No więc ja wchodzę. I w mojej głowie pojawia się wizja, wizualizacja tego, jak strzelam bramkę z przewrotki. To była fenomenalna wizja. Ja widziałem, że ja to robię. To nie tylko było moje marzenie, ja wiedziałem, że tak się stanie. No i przez 15 minut nie dotknąłem piłki. Był na boisku pewien chłopak, niestety w drużynie przeciwnej, który biegał tak szybko, że nikt go nie mógł dogonić. Żaden z moich kolegów, tym bardziej ja. I strzelał nam bramki, więc padła kolejna bramka i kolejna, ale w końcu była sytuacja, w którym ja znalazłem się w polu karnym przeciwnika. I piłka odbiła się od mojego przeciwnika i poleciała w moją stronę, kozując. Ja zacząłem biec w stronę piłki i piłka nie odbiła się od mojej nogi. Ja nie kopnąłem do bramki moją nogą, tylko odbiła się od mojego brzucha i wyleciała za linię bramkową, nawet nie w kierunku bramki. To był totalny wstyd, totalny wstyd. Przewrotka właśnie tak się skończyła. Więc to jest taka moja historia, która spowodowała, że założyłem kaptur, skryłem się pod koszulką, zacząłem płakać. I miałem takie poczucie, że świat mi się zawalił, że już nigdy nie zagram w piłkę. Przyszedłem do domu, wrzuciłem moje getry, moje ochroniacze, moje buty głęboko do szafy i miałem nadzieję, że ten rozdział się zamknie. I byłem przekonany, że to koniec mojej kariery piłkarskiej i szczerze to był koniec mojej kariery piłkarskiej. Mój brzuch zagrał ostatni mecz za mnie. Po prostu. Długo myślałem, że to był dzień mojej totalnej porażki. Że to była taka moja dolina wstydu. Myślałem, że jestem w takiej właśnie dolinie porażki, a Bóg pokazał mi, że jestem w dolinie lekcji. Że piłka nożna po prostu nie jest dla mnie. I czasem Bóg pozwala nam upaść, kiedy my jesteśmy pewni, że będziemy błyszczeć. Żeby nauczyć nas pewnej pokory, prawdy przede wszystkim o sobie i żeby przygotować nas na większe rzeczy, które mają nadejść. I dolina, chociaż nas boli, to nie jest miejscem śmierci, tylko jest miejscem przemiany. I kiedy spojrzymy na historię pewnego proroka Jeremiasza, zrozumiemy to jeszcze lepiej. W Izraelu, trochę pokażę nam tło, w Izraelu kilka kolejnych królów doprowadziło do całkowitego kryzysu duchowego Izraela. Złamali przymierze z Bogiem. Przez bałwochwalstwo, niesprawiedliwość, okrutne rządy. Wiele lat przed narodzeniem Jeremiasza jeszcze Królestwo Północy, Królestwo Izraela zostało zdobyte przez Asyrię. Zostało kompletnie zrujnowane, zniszczone. Ludzie zostali wzięci do niewoli. A Królestwo Południowe Judy zmagało się właśnie z kryzysem duchowym. I to, ten kryzys duchowy przekładał się też na kryzys polityczny. Asyria stała u bram. Babilon stał u bram. Państwo przestawało działać. Groźba niewoli ze strony potężnych sąsiadów. I w tym chaosie pojawia się jedna postać, Jeremiasz. Bóg powołuje Jeremiasza na proroka. Około 626 rok przed naszą erą. I przez wiele lat Jeremiasz demaskuje grzechy Judy. Demaskuje te bałwochwalcze rzeczy, tą niesprawiedliwość, to, co się stawało takim, taką obrazą Boga w tamtym czasie. Ale też mówi o pewnej nadziei, takiego nowego, duchowego etapu w historii narodu Izraela. I przez te wszystkie rzeczy on doświadcza, Jeremiasz doświadcza odrzucenia z powodu swojej misji i powołania w środku jego doliny. W środku jego doliny życiowej i doliny państwa. I pisze pieśń. Jest w takiej sytuacji, że kilka razy w niego rzucali kamieniami. Był naprawdę całkowicie samotny. Nikt nie chciał słuchać o tym, co mówi, bo konfrontował ludzi. Konfrontował postawy, konfrontował namiestników, konfrontował króla. Nikt nie chciał go słuchać. I czytamy o tym, że był w miejscu całkowitego odrzucenia, oddzielenia od swojego społeczeństwa. I pisze tak, Jestem tym człowiekiem, który widział niedolę pod rózgą jego gniewu. To mnie skierował i wprowadził w ciemność zamiast w światło. To przeciw mnie się zwrócił i kierował swą rękę cały czas. Pomarszczył moje ciało i skórę, pokruszył kości. Oblężył mnie kordonem jadu i mozołu. Kazał mi mieszkać w ciemności jak dawno umarłym. Ogrodził mnie, bym nie uszedł. Włożył mi ciężkie kajdany, choć wzywałem pomocy. Odciął się od mojej modlitwy. Zagrodził mi drogę kamiennymi blokami i splątał moje ścieżki. Jest dla mnie niczym niedźwiedź na czatach, niczym lew w ukryciu. Me drogi pokrzyżował, rozdarł mnie na strzępy i zamienił w pustkowie. Naciągnął łuk i wziął mnie za cel swojej strzały. Przeszył me nerki strzałami ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla mojego ludu, przyśpiewką na całe dni. Nasycił mnie goryczą i nasączył piołunem, pokruszył o żwir moje zęby. Wdeptał mnie w proch, odebrał pokój mojej duszy. Zapomniałem o szczęściu, powiedziałem, przepadła moja siła i nadzieja, którą pokładałem w Panu. Wspomnij moją niedolę i tułaczkę, piołun i truciznę. Dokładnie ją pamiętam i na myśl o niej omdlewam. On był w sytuacji, w której wszystko się zawaliło. Dokładnie te słowa, one, nie wiem czy was też, ale mnie przeszywają. Dlatego, że to był człowiek, który znalazł się w miejscu całkowitej samotności i w zrozumieniu, że na nic nie może liczyć w tym momencie. Że wszyscy się od niego odwrócili. Było to tak szczere, że wypowiadał słowa w stosunku do Boga. I chciałem wam opowiedzieć też o czymś. Ostatnio sobie uświadomiłem, że warto opowiadać też o swoich historiach, nawet kiedy one wyglądają źle. I był taki moment w moim życiu, w którym ja nie raczej z miejsca, ze sceny, nie był to moment, w którym cieszyłem się z każdej chwili w kościele. Skończył się 2 lata temu, ale przez 1,5 roku po prostu zmagałem się z podważaniem wszystkiego, co Bóg zrobił w moim życiu. Tysiące sprzecznych myśli nie pozwalały mi widzieć prawdy w tym, co mówi Pismo do mojego życia. I też prosiłem niektórych ludzi, żeby po prostu byli ze mną, bo wiedziałem, że potrzebuję wsparcia. I za to dziękuję, dlatego że Kościół jest takim miejscem, gdzie zawsze znajdziesz ludzi, którzy podtrzymają twoje ręce i podtrzymają twoją wiarę, jak ty już nie możesz jej trzymać. I byłem w miejscu, w które naprawdę dla mnie było czarne, ciemne i było taką doliną. Miałem psychiczny dół. Kilka razy na dzień potrafiły mi łzy lecieć i nie wiedziałem dlaczego. Jechałem na siłownię i prosiłem żeby zdarzył się jakiś wypadek i chciałbym, żeby Bóg zabrał mnie z tego świata. Po prostu nie mogłem sobie poradzić z tą ilością myśli w mojej głowie, które zaprzeczały wszystkiemu, czym jestem w Bogu. I czasami są to okoliczności, które sprowadzają nas do tego miejsca. Czasami to nie są okoliczności, tylko nasze reakcje, nasze zachowania, nasze postawy. I czasami możemy mieć te dołki, niezależnie jak dobrze świat dookoła by nie wyglądał, albo co inni ludzie myślą, że twój świat nie wygląda tak, inaczej. Ludzie na to patrzą i mówią, czemu, jakby, o co chodzi, masz wszystko. I czasami te dołki przychodzą ze względu na to, jakie rzeczy się w naszym życiu dzieją, niezależnie od tego, co my zrobimy. Czy to jest choroba, czy to są inne zmagania, czy to jest choroba naszych rodziców, czy to jest choroba naszych dzieci. I te dołki mogą się pojawić niezależnie, ale są też dołki, które są spowodowane różnymi innymi rzeczami, które są po prostu w naszym życiu i które, nad którymi mamy kontrolę i nad którymi mamy wpływ. I ja przeszedłem ten okres, tak jak powiedziałem, dzięki przyjaciołom, ale też dzięki Bogu. Dzięki Bogu, dlatego że był taki moment, w którym już nic mi nie zostawało, tylko wyciągnąć swoje ręce do góry, modlić się i prosić Boga, żeby złamał to wszystko, co jest we mnie nie tak. Żebym w jakiś sposób stał się mniej myślący o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, a bardziej myślący o tym, kim On jest. I te słowa, które wypowiada Jeremiasz, to nie są słowa osoby, która przeżywa jakąś tam historię. I to nie jest tak, że miał dwa dni ciężkie. Jeremiasz pisał to z miejsca, które wyglądało jak koniec wszystkiego. Totalna rozpacz, był więziony, koniec jego kraju, koniec jego narodu, ale przede wszystkim brak nadziei, wiary dla jego narodu. Koniec wiary u ludzi tamtego okresu. Serca ludzi gniły, przymierze zostało złamane, świątynia była zagrożona, władza się chwiała, a Juda stoi na skraju upadku. I dzisiaj chciałem ci powiedzieć, może jesteś w takim miejscu, jeżeli nie, to byłeś w takim miejscu, jeżeli nie, to pewnie będziesz w takim miejscu. Dlatego to słowo jest tak ważne, bo ono tak naprawdę dotyczy dzisiaj wszystkich. Wszyscy mają taką dolinę w swoim życiu i muszą ją przejść. Niektórzy przechodzą ją kilka razy, niektórzy raz, ale to, co mnie dotyka, to, że Bóg przynosi rozwiązanie. I chociaż my tego czasami nie widzimy, bo Jeremiasz pisał tak, odebrał pokój mojej duszy. Zapomniałem o szczęściu, powiedziałem, przepadła moja siła i nadzieja, którą pokładałem w Panu. Wszystko przepadło. Nie macie takiego wrażenia, że Jeremiasz napisał dokładnie to, co czasem znajduje się w naszych myślach? Odwróciłeś ode mnie wzrok. Już nie chcesz być blisko mnie. Nie słuchasz mnie, nie słyszysz mnie, kiedy ja ciebie wołam. Postawiłeś mur, nie mogę się do ciebie odezwać. A nawet kiedy się odzywam, to i tak czuję, że nie reagujesz. Ten młody chłopak, który po prostu przechodził swoją dolinę, pokazuje nam w tym momencie takie szczere serce albo serce pełne bólu, które się wylewa i jest pełne żalu. I tak czasami jest z nami, kiedy my przechodzimy dolinę. Kiedy my przechodzimy pewną trudność, my wylewamy przed Bogiem nasz żal. Wszystko wali się naraz. I zanim pójdziemy dalej, chciałem nam też powiedzieć, co może nas wprowadzać do doliny. I to są rzeczy, które są zależne od nas. Bo dolina to nie jest przypadek, to jest pewna konsekwencja. I nie zawsze naszej winy, ale zawsze jakiejś rzeczywistości, która tak jak powiedziałem, to może być coś trudnego, co przechodzimy, ale są pewne rzeczy bardziej zależne od nas. I co może nas zaprowadzić do takiej doliny? I to jest lenistwo i nuda. Kiedy zaczynasz się nudzić, kiedy stajesz się leniwy, kiedy odpuszczasz sobie duchowo, kiedy nie walczysz o to, co Bóg ma dla twojego życia, kiedy przestajesz szukać Boga, życie zaczyna samo się zsuwać w dół. Dlatego, że brak ruchu duchowego zawsze powoduje ruch w dół. Kolejna rzecz, negowanie fundamentów. To robił cały czas Izrael, zaczęli podważać to, co Bóg zbudował. Może złote cielce nie są takie złe, może kompromis mnie nie zaboli, może modlitwa nie jest konieczna, może jedna niedziela w miesiącu wystarczy, żeby pójść do kościoła. Grzech. Jeremiasz mówi w 39 wersecie, czy człowiek może zrzucać winę na cokolwiek poza własnym grzechem? Ile znasz osób? Każdy z nas może w pewnym momencie był taką osobą, ale ile znasz osób dookoła, które podważają całkowicie Boga i kładą całą winę na Nim? Nie na grzechu ludzkości, nie na tym, że ktoś z premedytacją robi coś źle, tylko uważają, że to Bóg, że Bóg by do tego nie dopuścił. A my mamy odpowiedź w Biblii. Grzech zawsze prowadzi do doliny, nie dlatego, że Bóg chce nas ukarać, ale dlatego, że grzech wyprowadza nas ze światła Chrystusa. Egoizm to jest kolejna rzecz, kiedy ja staję się ważniejszy niż On. Dolina staje się moim domem. I jest taka dolina w Biblii, która się nazywa Gehenna. Od tej doliny mamy też to słowo, które my rozumiemy jako cierpienie, jako przechodzenie przez wielką trudność. I to jest ta dolina, do której Izraelici wrzucali ciała, do której ogólnie wrzucało się ciała, odpady, niepotrzebne rzeczy. Ciała po bitwach, tak? I to było takie miejsce, w którym po prostu czujesz, że jesteś niczym. Taka duchowa metafora chaosu, do którego prowadzi skupienie się na sobie. Skupienie się na sobie właśnie prowadzi do tego, że stajesz się pusty w środku. I dalej, Jeremiasz pisze tak. Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na to jedno. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo, wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję. Dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. I co dzieje się w dolinie? Są też rzeczy, które tam w dolinie już się dzieją. I z czego dowiadujemy się z miejsca doliny? Dobrze, gdybyśmy byli w tej dolinie, ale żebyśmy wyciągnęli przede wszystkim z tej doliny wnioski. I w tej dolinie Jeremiasz mówi tak. Twoje miłosierdzie. My musimy wyciągnąć z doliny, w której jesteśmy, konkretne rzeczy. To, że Boże miłosierdzie nie ustaje, to, że jest wierny i daje o sobie znać na nowo, to, że w Bogu jest nadzieja, że dobry dla duszy, która Go szuka, że czasami potrzebne nam jest czekanie w milczeniu i to może chwilę trwać, ale ważne jest to, że jesteśmy wierni. Wierni w tym, że oczekujemy Jego odpowiedzi. kiedy nie słyszymy nic i kiedy nic nie czujemy, my jesteśmy wierni, bo wiemy, że On odpowie. Zrozumiałem to, nie zwycięstwo jest moim działem. Nie bezpieczne życie, nie brak trudności, nie brak załamania, nie brak doliny, ale Pan, On sam jest moim działem, On sam jest całością mojego życia. I dalej czytamy tak. Czy człowiek, póki żyje, może zrzucać winę na cokolwiek poza własnym grzechem? Przejrzyjmy dokładnie nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Podnieśmy nasze serca i dłonie ku niebu. Znacie? Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, podnieśmy wszyscy nasze serca i stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go, tak? Tak, tak, tak. To jest kolejna rzecz. Nie potrafię śpiewać i obiecałem na poprzednim, że to będzie ostatni raz, jak zaśpiewam dla was. Także to są ważne lekcje. Nie możemy przerzucać winy na innych. Nie możemy przerzucać winy na innych ze względu na miejsce, w którym się znaleźliśmy. I szczególnie dzisiaj, w dzisiejszym świecie, i mówię to szczególnie do mojego pokolenia i do młodszych, my kochamy przerzucać winy na innych. My kochamy przerzucać winę na nasze rodzeństwo, na naszych rodziców, na dziadków, na nauczycieli, na ludzi dookoła i uważamy, że wszyscy inni są winni. Do tego stopnia, że ostatnio mam wrażenie, że rodzice żyją w takim trochę paraliżującym strachu, że myślą sobie, że staranie się dobrze wychować dziecko to tylko dostarczanie dziecku i tak materiału na terapię. I słyszę to, czasami to słyszę od niektórych rodziców, a za kilka lat i tak pewnie będzie mówił o mnie na terapii. Ale trochę nie słyszycie tego, ja czasami to słyszę. I to wydaje nam się śmieszne, ale to pokazuje to, że po prostu my kochamy przerzucać winę na innych. I musimy zweryfikować, w jakim miejscu jest nasze życie. Musimy zrozumieć to, że jesteśmy w tej dolinie. Czasami zrozumieć, z czego ona się wzięła, że są pewne powody, dlaczego tu jesteśmy i zacząć skupiać się na sobie, zacząć skupiać się nie na sobie, ale nie na swojej sytuacji, ale wyciągnąć ręce do nieba i prosić Boga, żeby pomógł ci w tej dolinie, w której jesteś, żebyś mógł wyjść z Jego błogosławieństwem, z Jego łaską, z poczuciem tego, że to On ma wszystko pod kontrolą i to jest to miejsce, w którym Bóg zaczyna działać i zaczyna cię z tej doliny wyciągać. Kiedy zaczynasz skupiać się na tym, który może cię z tej doliny wyciągnąć. Chociaż czasami nie czujesz, chociaż czasami nie słyszysz, chociaż czasami nie chcesz czytać Biblii, chociaż czasami nie chcesz się modlić, masz wszystkiego dość i widzisz, że to nie działa, to chcę ci powiedzieć, że Bóg działa, Bóg jest bliżej niż myślisz. Dlatego, że dalej jest napisane, moje oczy łzawią nieustannie, wciąż wzbiera we mnie płacz. Czekam, aż Pan wychyli się z nieba i spojrzy na nas w dół. Moje łzy budzą smutek mojej duszy z powodu córek mojego miasta. Moi wrogowie polowali na mnie bez powodu, uparcie jak na ptaka. Chcieli zakończyć moje życie w grobie, obrzucali mnie kamieniami. Masy wód przelały się nad moją głową i pomyślałem, to koniec. Wzywałem Twego imienia, Panie, z głębokiego dołu, wysłuchałeś mojego głosu. Nie zatykaj ucha na moje wołanie. Zbliżyłeś się do mnie w dniu, w którym Cię wzywałem i powiedziałeś, nie bój się. Poprowadziłeś, Panie, sprawę o moje życie i wykupiłeś je. I są trzy rzeczy kolejne, których musimy się nauczyć. W takiej dolinie, że Bóg słyszy bardziej niż my myślimy. Wzywałem Twojego imienia, Panie, wysłuchałeś mojego głosu. W dolinie nie jest modlitwa słabsza, ona jest czasami szczersza. Dlatego, że wychodzi na światło to, co mamy w sercu. Odkrywamy wszystkie te nasze bóle, które mamy, odkrywamy siebie i przedkładamy przed Boży tron czasami najgorsze rzeczy, które wychodzą z naszego życia. I błagamy Boga, żeby On zwrócił wzrok ku nam i żeby spróbował nas wyprowadzić. Bóg jest bliżej niż czujesz. Zbliżyłeś się do mnie w dniu, w którym cię wzywałem. W dolinie nie zawsze czujesz Boga i Jego obecność. Ale to jest też miejsce, w którym najczęściej możesz spotkać Boga, dlatego że Pismo Święte mówi tak, że jestem z tymi, którzy mnie wzywają. Pokazuję się tym, którzy są w cierpieniu. Jestem z tymi, którzy nie radzą sobie za dobrze. Bóg to mówi przez swoje Pismo. I kolejna rzecz, że nadzieja nie jest emocją. To jest bardzo ważne. Nadzieja w naszym życiu nie jest emocją. Jest decyzją, dlatego że dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. To jest nadzieja, czekać w milczeniu na ratunek Pana, bo wiemy, że ten ratunek przyjdzie i wiemy, że nawet my nie mamy wszystkiego pod kontrolą. Wtedy już jest miejsce, w którym najprawdopodobniej nic nie mamy pod kontrolą, ale ten ratunek Pana przychodzi. I przychodzi, kiedy czasem zagryziemy zęby i czekamy w milczeniu na to, żeby tylko zadziałał. To może trwać jeden dzień, ale najprawdopodobniej to może trwać przez wiele dni. Ale w którymś momencie jest ten moment, w którym Bóg odpowiada, odpowiada dokładnie tak, jaki jest Jego czas, odpowiada zawsze z dobrem, dlatego że Bóg jest dobry, odpowiada zawsze z łaską, bo jest łaskawy, odpowiada zawsze ze swoim miłosierdziem, bo jest miłosierny i tak jest Jego charakter. I nie potrafiłby inaczej. Nadzieja to nie na pewno wszystko będzie dobrze, bo czasami nie będzie, ale nadzieja to jest to, że nawet kiedy nie jest dobrze, to ja Tobie ufam. To ja Tobie ufam. Przychodzą często osoby i pytają się, jak Bóg mógł doprowadzić do czegoś takiego, jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego, że takie zło się wydarzyło w czyimś życiu. A ja mówię, to nie jest tak. Ja bez Boga bym nie dał sobie rady, jak te rzeczy i tak by przyszły. Dolina nie jest ostatnim słowem. Chciałbym poprosić zespół. Dzisiaj będziemy się też trochę dłużej modlić. Możemy wstać. Jeremiasz zaczął od prochu, łez i rozdzierające jego serce rozpaczy. A kończy na słowach nie bój się. Bóg mówi w środku ciemności nie bój się. I możesz być w dolinie Gehenna. Czuć się jako odpad, jako ten, który jest nikim. Bo nie oszukujmy się, kiedy przychodzi dolina, czasami tak się czujemy. Możesz być w dolinie Kerit, tak jak Eliasz, którego karmiły kruki, który był całkowicie samotny i widział tylko pustynię, przepaść, nic więcej, brak sensu. Możesz być w dolinie śmierci, o której pisał Dawid, kiedy jesteś przepełniony strachem. I to są te doliny, o których mówi nam Biblia. Ale Jeremiasz odpowiada, nie bój się. Nie bój się. Nie jesteś sam, bo dolina to tylko część twojej drogi, a to Bóg jest twoim pasterzem, twoim działem, twoim wybawcą, twoją nadzieją, twoim miłosierdziem. Mi udało się wyjść z mojej doliny, ponieważ były osoby, które trzymały moje ręce wtedy, jak ja już nie potrafiłem. Był Bóg, do którego mogłem wyciągać te ręce. I coś, co pewnie by powiedział tobie prorok Jeremiasz. Dolina nie jest miejscem twojej śmierci. Dolina jest miejscem twojej przemiany. I mówi tak, poprowadziłeś, Panie, sprawę o moje życie i wykupiłeś je. To, że ty nie czujesz, nie słyszysz, to nie znaczy, że Bóg nie prowadzi sprawę o twoje życie. Kiedy nawet nie widzisz, że coś ma się zadziać. kiedy nawet nie czujesz obecności, nie czujesz nadziei, nie czujesz sensu, to nie jest tak, że Bóg nie prowadzi walki o twoją sprawę. Bóg prowadzi walkę, On ją zwycięża i wykupił twoje życie. Wykupił twoje życie na krzyżu, wykupił twoje życie 2000 lat temu. Zapłacił cenę za twoje i moje życie. Poniósł śmierć i poniósł śmierć w moje miejsce. Po 3 dniach wstał z grobu. I dał nam zbawienie. I to jest też nasza decyzja, czy wyjdziemy z doliny. I to jest też nasza decyzja, czy zaufamy Mu w 100%, czy poddamy się Jemu. Jeżeli możemy się nie rozglądać, przymknąć nasze oczy. Jeżeli mogę się Ciebie zapytać, czy pamiętasz to miejsce, w którym byłeś w dolinie? Czy może jesteś w tej dolinie teraz? To wiedz, że Bóg ma plan dla Ciebie i dzisiaj będziemy się też o to modlić. Plan na Twój ratunek. Jeżeli znajdziesz się w dolinie, to pamiętaj, że w każdej dolinie jest nadzieja i to nadzieja pochodząca prosto od Jezusa Chrystusa. A dzisiaj, jeżeli chcesz przyjąć to, co Bóg ma dla Ciebie, czyli poddać Mu swoje życie, powiedzieć: tak, Boże, chcę, żebyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Czujesz w sercu, że to jest ten moment. Możesz podnieść teraz rękę na znak odwagi tego, przyznaję się, chcę iść za Jezusem. I możesz powtarzać za mną. Drogi Jezu, dziękuję Ci, że stałeś się moim Panem. Chcę być Twoim dzieckiem. Chcę wiedzieć, że zawsze masz plan dla mojego życia. Chcę, żebyś był obecny. Wiem, że umarłeś za mnie. I wiem, że zmartwychwstałeś. I pokazałeś się jako wszechmogący Bóg. I ja chcę w takiego Boga wierzyć. Taki, jakim Ty jesteś. Jezu, chcę Ci zaufać na drodze mojego życia. Módlmy się, Kościele, dalej. Uwielbiajmy Boga.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.